Drodzy Państwo, witam ponownie i pragnę bardzo gorąco przywitać w naszym studiu pana Andrzeja Wronkę, prezesa stowarzyszenia EFFATA, Szczęść Boże, wraz z którym pragniemy dziś podjąć temat, czy każda religia jest dobra. Panie Andrzeju, może na początek parę słów na temat stowarzyszenia EFFATA, bo pan już jest troszkę znany naszym widzom i słuchaczom, choćby z tego spotkania, które nie tak dawno było dotyczącego Świadków Jehowy. Ale może właśnie na temat stowarzyszenia parę słów.
No ja mam przyjemność i radość kontynuować dzieło, które rozpoczął między innymi pan Tadeusz Kunda, zakładając na początku ruch EFFATA, obecnie stowarzyszenie ruch EFFATA. Głównym celem stowarzyszenia jest obrona wiary katolickiej przed zarzutami sekt, różnych grup religijnych, również błędnych duchowości, które często młodego, ale niekoniecznie młodego człowieka mogą dzisiaj dotykać. W ostatnich latach stowarzyszenie rozszerza swoją działalność, pojawiły się nowe zagrożenia jak okultyzm, magia, cały krąg New Age oraz aspekt psychomanipulacji, która często, bardzo często jest stosowana przy werbowaniu czy też przy wpajaniu, kodowaniu człowieka treściami, które brzmią bardzo pięknie, odwołują się nawet do Biblii, powołują się na Chrystusa, a tak naprawdę są wrogie objawieniu Bożemu i wrogie nauce katolickiej.
Dzisiaj właśnie w tej epoce relatywizmu królującego i właśnie takiego filozoficznego postmodernizmu, gdzie próbuje się każdą prawdę uznać za równouprawnioną i każdą opinię, niestety takie podejście jest także do religii. Niejednokrotnie właśnie jest takie nastawienie, że właściwie każda religia jest taka sama, jest równa sobie, nie ma znaczenia właściwie, no ważne, że w coś tam wierzysz, ale ty masz taką prawdę, ja mam taką prawdę.
Tak, każdy ma swoją prawdę.
Tak, każdy ma swoją prawdę i każdy ma swoją religię i każda z nich jest równie dobra. No właśnie, o tym chcemy dzisiaj porozmawiać. Czy każda religia jest rzeczywiście równie dobra?
Więc tutaj na początek chyba warto by odwołać się do podstaw logiki, bo bez tej logiki, więc pewnego systemu sprawdzania twierdzeń, jaki został w ciągu tysięcy lat wypracowany, myśl ludzka wypracowała, nie jesteśmy w stanie ugryźć w zasadzie żadnego zagadnienia. Tutaj niejako, jako lektura uzupełniająca do naszej audycji, odesłałbym do materiałów sympozjum sprzed 2 lub 3 lat w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej na temat prawdy, szczególnie do wykładu pana profesora Kieresia, kiedy analizował i wykazywał nielogiczność, wręcz absurdalność twierdzeń negujących możliwość odkrycia, odczytania obiektywnej prawdy. Jeżeli mówimy o religii, ja po niektórych programach, tutaj podając swojego maila, otrzymuję nieraz polemiczne takie głosy, z których też się cieszę. No i jeden, pamiętam, z takich listów, ktoś mi argumentował, proszę pana, dlaczego pan twierdzi, że każdy powinien wyznawać katolicyzm, że to jest najlepsza religia, jedyna prawdziwa. Przecież to jest śmieszne, to tak jakby ktoś mówił, że najlepsza bajka to Bolek i Lolek, a nie Kopciuszek czy Pszczółka Maja. Dlatego może być to najlepsze, dlatego to najlepsze. I proszę zwrócić uwagę, że to tak bardzo sugestywnie brzmi. Zdawałoby się na początek ciężko to ugryźć. Mało tego, sączy nam się takie powiedzenie, ono myślę zrobiło intelektualne i duchowe wielkie spustoszenie, nie zawsze może zauważane. Mówi się tak, to wszystko jedno, jaką religię wyznajesz, byle byś dobrze postępował, albo w sumie nie najważniejsza jest religia, byleby być dobrym człowiekiem. Teraz, drodzy Państwo, ja zgadzam się, że podstawowe prawo zapisane w sercu człowieka to jest takie, czyń dobro, a unikaj zła. Ale rodzi się problem. Skąd ja wiem, że ten czyn, to myślenie, ten mój życiowy wybór jest moralnie dobry, ja go powinienem dokonać, a ten czyn jest moralnie zły, ja go nie powinienem wykonywać? Proszę zwrócić uwagę, że na to odpowiada mi religia, wiara, czy też może ideologia, jaką wyznaję. Czyli jeżeli będzie błędna religia, błędna wiara, która mi zło nazwie dobrem, i ja w takiej społeczności będę od maleńkiego wychowywany, to moje sumienie zostanie błędnie ukształtowane. I to sumienie zło mi nazwie dobrem, ja dokonam tego zła i nawet mogę nie czuć wielkich wyrzutów. Podam taki przykład, którym często się posługuję. Czy roztrzaskanie się odrzutowcami o wieżowce jest czynem dobrym, Bogu miłym, chwalebnym, Czy jest to czyn bestialski, barbarzyński? Czy zakaz transfuzji krwi dla umierającego dziecka, dla umierającej żony jest czynem, którego Bóg ode mnie wymaga i ja powinienem się podporządkować, choć jest to bardzo ciężka decyzja? Czy jest to jakieś wielkie, tragiczne nieporozumienie w błędnej interpretacji Pisma Świętego i Bóg ode mnie tego czynu nie wymaga? Proszę zwrócić uwagę, że odpowiedzi na te pytania będą różne w zależności od wyznawanej religii. Dlatego ja bym odwrócił to twierdzenie. To nie wszystko jedno, a to bardzo ważne, jaką religię wyznajesz, bo wyznając prawdziwą religię, oczywiście jeżeli będziesz jej nakazy starał się stosować, będziesz dobrze postępował. A która to religia prawdziwa? Wielu przyjmuje takie kryterium, no w kościele katolickim ta msza, ta liturgia taka nudna, powtarzająca się, a na przykład u zielonoświątkowców jakichś tak wolnych, choć ja często to nazywam swawolnych chrześcijan, dynamizm, jakieś charyzmaty, cuda, ten prawda zemdlał, czy dokonał, czy ma jakiś spoczynek, ten mówi językami, ten wypędza demon.
Piękne tak, śpiewy.
Piękne śpiewy, atrakcyjne świadectwo młodych ludzi, zespół, kolorowe materiały, to jest takie żywe. I teraz, drodzy Państwo, nie może być kryterium mojego życiowego wyboru w sprawie absolutnie najważniejszej, jaka jest wiara, bo od tego zależy całe moje życie i zbawienie. Kryterium nie może być zewnętrzne opakowanie. Ono w jakiejś mierze też jest ważne. Nie można tłumaczyć tak, że wybieram na studiach sobie na przykład profesora, który twierdzi, że Ziemia jest płaska albo że Słońce okrąża Ziemię, argumentuje to tym, że ten profesor ma bardzo dobry przekaz, dykcja, aparycja, pewność w głosie, multimedialne pokazy, umie dojść do ucznia, zainteresować się, czy studenta, zainteresować się jego problemami. W takim wypadku, jeżeli ja mam, posługuję się intelektem, no a to jest Boży dar, rozum, który nas wyróżnia chociażby od zwierząt, to ja wolę słuchać jąkającego się profesora, ale który mówi prawdę, niż pięknie mówiącego, który mówi tylko półprawdę albo całkowite kłamstwo. Więc nie zatrzymujmy się tylko na zewnętrznym opakowaniu, bo w ładnym opakowaniu dwa lewe buty można kupić, ale sprawdzajmy treść, zawartość. Rodzi się takie podstawowe pytanie, która więc religia, już nawet ujmując tylko tak zwane wielkie religie świata, która religia jest prawdziwa? Dla mnie kryterium prawdziwości to nie jest to, w którym kościele, wspólnocie czy grupie religijnej jest więcej ludzi miłych, grzecznych, sympatycznych, mniej złodziejstwa, więcej ludzi ładnie uczesanych i tak dalej. Podstawowym kryterium to jest to, która religia została założona, objawiona, powołana przez samego Boga. I tutaj w historii ludzkości mamy jednoznacznie powiedziane, że ta myśl judeochrześcijańska od Abrahama i pełnia objawienia w Jezusie Chrystusie, to jest ta droga, którą w ciągu tysięcy lat Bóg wybrał, by objawić się i powiedzieć o sobie, kim jestem, jakie mam wymagania, którą drogą człowiek powinien być, jaki jest sens życia ludzkiego, co mnie czeka po śmierci. Inne wielkie religie zostały wymyślone, wydedukowane przez ludzi. Człowiek w ciągu tysięcy lat obserwując, tworząc kulturę, obserwując prawa przyrody, obserwując siebie na tle przyrody, wymyślał różne koncepcje Boga, poddawał to swojej wyobraźni. I często te koncepcje, choć mogą zawierać ziarna prawdy, które gdzieś zostały wzięte z tego prawdziwego objawienia, bardzo często okazywały się błędne. Pamiętajmy, że umysł ludzki, ludzkie wnętrze zostało skażone grzechem pierworodnym, więc to odkrycie prawdy, choć możliwe, jest też obarczone błędem. Żeby człowiek nie błądził, Pan Bóg dał swoje objawienie. I to objawienie mamy tylko w religii, prawda, tej judeochrześcijańskiej, Stary, Nowy Testament. Jeszcze tu warto zaznaczyć jedną rzecz. Bardzo często dzisiaj w ruchach, szczególnie New Age'owskich, mówi się tak, no czy można być takim zaborczym i mówić, że Bóg się tylko raz objawił? Owszem, mówi mi jeden z wyznawców misji Chaitani, czy też wyznawcy Hare Krishna, mówią, Bóg objawiał się w różnych wiekach, na różnych kontynentach, poprzez różne postacie. Owszem, kiedyś się objawił przez Jezusa z Nazaretu, ale objawił się również przez Buddę, objawił się przez Krishnę i nauczał. Na końcu czasów objawi się przez kosmiczną miłość Maitreję, która złączy wszystkie religie. Więc nie możemy mówić, że tylko katolicy, że tylko Jezus jest jedynym Zbawicielem świata. I teraz nauka Kościoła, Pisma Świętego Kościoła, deklaracja Dominus Jezus w 2000 roku bardzo wyraźnie przypominają, że było jedno, jedyne wcielenie. Pan Bóg objawił się w osobie Jezusa Chrystusa, Jezusa z Nazaretu, i istnieje integralna łączność między Jezusem z Nazaretu a Słowem Bożym. Ten Logos wcielił się jeden, jedyny raz. Owszem, Chrystus przyjdzie po raz drugi, ale na końcu czasów, by dokonać sądu. Więc to, co deklaracja Dominus Jezus bardzo mocno podkreśla, Jezus Chrystus jest jedynym, nie jednym z iluś, jedynym Zbawicielem świata. Dzieje apostolskie 4:12 czy inne fragmenty biblijne mówią, że Chrystus jest tym jedynym pośrednikiem. Dlatego też w tym świecie, tak jak ojciec trafnie zauważył, rozmydlenia, rozmiękczenia, warto mieć taką logikę. I teraz jeszcze ktoś mi zarzuca z tymi bajkami. Każdy może sobie wybrać. Owszem, Kościół stwarza różne duchowości w obrębie jednej prawdy objawionej, dogmatyki. Różne duchowości. Jest na przykład duchowość oazowa, jest duchowość pielgrzymkowa, są na przykład kółka różańcowe. Ktoś może w ogóle nie należeć do żadnego ruchu katolickiego, ale na przykład ma swojego spowiednika, bierze udział w sakramentach świętych, pracuje nad sobą. Więc tu pluralizm może i powinien być. Natomiast nie można argumentować, że każdy ma swoją prawdę. W sensie subiektywnym tak. Ale chodzi nam o tą prawdę prawdziwą, że tak powiem, czyli materialną prawdę. No nie można powiedzieć tak, że jeżeli mam klasę A i klasę B i w klasie A uczniowie wierzą, wyznają czy uznają, że 2 plus 2 to jest 4. W klasie B uznają, że 2 plus 2 to jest 5. Czy logicznym, czy w ogóle mądrym jest powiedzenie, słuchajcie, nie zwracajmy im uwagi, niech każdy ma możliwość z uczniów wybrania swojej prawdy. Logika nam mówi, że dwa zdania jednocześnie sprzeczne nie mogą być jednocześnie prawdziwe. Więc jeżeli ja mówię, jeżeli ja jestem katolikiem i wierzę, że Bóg jest trójcą osób, to nie mogę powiedzieć, że jednocześnie bez sprzeczności mogę wierzyć, że Bóg się objawił, wcielił nie w osobie Jezusa Chrystusa, tylko w krowie, w dziku czy w rybie. No nie, dwa zdania sprzeczne nie mogą być jednocześnie prawdziwe. Więc ja akcentując tą prawdę, czy zachęcając do szukania prawdy, oczywiście nie potępiam człowieka w różnych religiach. Bardzo często, czy moi oponenci nie rozróżniają jedno.
Mówią, że tacy jesteśmy nietolerancyjni.
Tak, 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 tak.
Przecież wszyscy mają prawo wyznawać swoją wiarę.
Ja
to jest
się
prawda.
Podpisuję pod tym obiema rękoma i Sobór Watykański II o tym mówił. Pan Bóg dał wolną wolę człowiekowi, żeby wybierał. Ale Pan Bóg dał rozum. I teraz ja się zgadzam, niech ten człowiek różnych kultur, wyznań wybiera, ale niech wybiera o prawdę, a nie o manipulację. Bardzo prostą manipulację. Polakowi na przykład mówi się, że słowo Kryszna znaczy piękny, wszechatrakcyjny, boski, wspaniały. Więc ty, jeżeli intonujesz to imię, uwielbiasz piękno Boga, świętość, wspaniałość Boga i mówią, zobacz, Kościół katolicki też mówi, że Bóg jest miłością, Bóg jest pięknem i tak dalej. Tymczasem, jak się okazuje, sanskryckie słowo Krishna nie znaczy piękny czy boski, tylko znaczy czarny, zły, ciemny, niegodziwy. I teraz polski student, nie wiedząc o tym, nieraz w dobrej wierze myśli, że to jest może inna forma wielbienia tego samego Boga. Zostaje manipulowany. Niech on wybiera, ale w oparciu o prawdę. Dlatego też warto wrócić do pewnych podstawowych zasad logiki, bo to nam pozwala oceniać informacje, odróżniać prawdę od kłamstwa, dobro od zła. Ja polemizuję z poglądami ludzi, natomiast staram się kochać każdego człowieka. Ojciec wspomniał tutaj, że często wielu mówi, czy wręcz krzyczy, tolerancja. Jak zauważał pan doktor Krajewski, słowo tolerancja jest absolutnie obce objawieniu Bożemu i chrześcijaństwu. Nie ma czegoś takiego w chrześcijaństwie tolerancja. W chrześcijaństwie jest słowo miłość i to nawet miłość nieprzyjaciół.
Akceptacja, tak.
To jest mój obowiązek. Więc ja kocham Hindusa, Świadka Jehowy, zielonoświątkowca, homoseksualistę, satanistę, mordercę. Choć może w niektórych wypadkach jest to trudne, nie jest to łatwe. Kocham człowieka, ale to nie znaczy, że ja kocham, tym bardziej akceptuję jego poglądy. Z poglądami mam prawo, a nawet w wielu wypadkach obowiązek polemizować. Ważna jest tu motywacja polemiki. Polemizuję, czy nawet ta dzisiejsza audycja, czy każda religia jest dobra, nie dlatego, żeby dokuczyć, nie dlatego, żeby pokazać, ktoś jest gorszy, głupszy, a ja jestem mądrzejszy, broń Boże. Intencją jest to, co napisał święty Jan w pierwszym swoim liście. Nie kochajcie słowem i ustami, ale czynem i prawdą. Co to znaczy kochać prawdę? Ja podawałem już tu kiedyś taki przykład. Jeżeli ktoś jedzie nad przepaść, jest urwisko, ktoś wyłamał znaki ostrzegawcze, widzę, jedzie dosyć szybko, jest to za zakrętem, staram się go zatrzymać. Jeżeli mi się zatrzymał, podaję mu argumenty. Słuchaj, uważaj, nie jedź, bo ta droga doprowadzi cię do zguby. I teraz, czy on mnie posłucha, czy nie, to już jest jego sprawa. Ja nie mogę na siłę wkroczyć niejako z butami w jego sumienie, a nawet muszę uszanować tą wolność. Ale że ja kocham tego człowieka i nie chcę, żeby źle skończył, to nawet jak się nie zgadza z moimi poglądami, ja mam obowiązek z miłością mu to powiedzieć. Dlatego nie potępiamy wyznawców innych religii, ale nie zgadzamy się, polemizujemy z tym, co wyznają, a nawet nie polemizujemy z tymi wyznawcami, tylko szczególnie polemizujemy z manipulatorami, którzy nawet fałszują religię hinduską czy inną na potrzeby Stanów Zjednoczonych czy świadomości europejskiej i taką papkę religijną zmanipulowaną współczesnemu człowiekowi chcą podać. Więc może tak spuentujmy, to nie wszystko jedno, jaką religię wyznaję, bo od tego, jaką religię wyznaję, pójdzie całe moje wartościowanie, wybory życiowe, no i od tego zależy moja wieczność.
Tak, jakkolwiek nie można odmówić tego, że w religiach innych istnieją pewne ziarna prawdy, to jednak pełnia objawienia jest w chrześcijaństwie, jest w kościele, w religii katolickiej, która przyjmuje Jezusa Chrystusa w całej pełni takiego, jakim On objawił się nam i jakim Go poznajemy także w Słowie Bożym. Chciałbym tu jeszcze jednak dotknąć pewnego tematu, mianowicie w latach 60., a później także, była zwłaszcza na Zachodzie jakaś ogromna fascynacja religiami Dalekiego Wschodu i zwłaszcza pewnymi praktykami medytacyjnymi czy jakimś próbą ożywienia, pogłębienia świadomości i tak dalej, którą poszukiwano gdzieś na Dalekim Wschodzie, jakby zapominając o tym albo nie odkrywając tego, co proponuje samo chrześcijaństwo. I myślę, że w dużej mierze to fascynowanie się innymi religiami może wynikać przede wszystkim z niepogłębionej wiary i wiedzy religijnej.
Jan Paweł II w encyklice Fides et Ratio przypomniał, myślę, trochę zapomnianą u nas prawdę, że zdrowy fundament, zdrowy gmach naszego życia to jest gmach budowany na dwóch skrzydłach, czy dwóch filarach wiary i rozumu. Fides et Ratio, wiara i rozum. I jeżeli któregoś z tych elementów brakuje, popadamy w pewną patologię. Rozum jest bardzo ważny. To, co mnie również przekonuje tak racjonalnie do Kościoła katolickiego, to jest to, że religia katolicka jest tak naprawdę jedyną naukową religią na świecie. To znaczy szanującą ludzkie poznanie, wręcz zachęcającą do badania, prawda, całe średniowiecze, wiara szukająca zrozumienia, czy instytucje, które są w Watykanie, naukowe instytucje, o które Jan Paweł II szczególnie dbał, sympozja naukowe, zapraszanie naukowców, genetyków, historyków, astronomów, fizyków kwantowych, w Radiu Maryja też miał swoje prelekcje, niesamowicie ciekawe, pan profesor doktor habilitowany Zbigniew Jacyna Onyszkiewicz. No i ja odsyłam do tych audycji, jak pokazywane tam właśnie najnowsza fizyka kwantowa pokazuje, wręcz domaga się istnienia siły sprawczej, świadomości sprawczej tego wszystkiego. Oczywiście ogólne media o tym milczą, nie mówią, bardziej chcą katolików wpędzić w kompleksy, jeszcze relikt dawnej epoki, że religia to jest takie opium, taki zabobon, a człowiek naukowy no jest w złym tonie, żeby był wierzący. No dziś może troszeczkę się to zmieniło i się zmienia. Właśnie religia katolicka odnosi do tego rozumu. Natomiast jeżeli tutaj mówimy w tym aspekcie poznania, to już mówimy o poznaniu religijnym. I to jest, ja to widziałem na przykładzie dyskusji ze Świadkami Jehowy, potem spotkaniach z katolikami, jak bardzo ważna jest, szczególnie u jakichś elit katolików, powiedzmy u Azowiczów, członków Odnowy w Duchu Świętym, kleryków, katechetów, no od nich jednak Kościół ma prawo i Chrystus ma prawo więcej wymagać. Komu więcej dano, od tego więcej będzie się wymagać. Jak bardzo ważna jest konkretna znajomość dogmatów, prawd wiary katolickiej, katechizmu Kościoła, Pisma Świętego, czy nawet wielu elementów z historii Kościoła, tej niezakłamanej historii. I to mnie ratuje przed błędem. No podam prosty przykład. jeżeli jestem ignorantem religijnym, nie znam Pisma Świętego, to bardzo łatwo na przykład uwierzę w sensacyjki zawarte w Kodzie da Vinci albo w Ewangelii Judasza, prawda, ostatnio tak nagłośnione. I znów tutaj odsyłam do bardzo ciekawego głosu księdza profesora Chrostowskiego w Aktualnościach dnia tydzień temu, około tygodnia temu był, pokazujący problem również manipulacji w tym temacie. Czy na przykład kwestia, no jeżeli już wróćmy tutaj do tych wschodnich religii, to też ktoś mi tak argumentował. Ja mówię, słuchaj, no ale jakbym wierzył w Krysznę, a ja z przykazania nie będziesz miał bogów cudzych przede mną, no to zdradzam swego Boga. Nie, Kryszna, Jezus to samo. I mówi mi, zobacz, nawet to słowo Chrystos i Krysna, to tak taka nieduża już różnica, prawda? Ja mówię, słuchaj, jeżeli Chrystus i Kryszna byliby wcieleniem tego samego Boga, więc nauka tego i nauka tego, skoro tu i tu jest ten sam podmiot nauczał, powinna być zgodna. Może innymi słowami, w innym dialekcie, może inne przykłady, ale powinna być zgodna. Kryszna naucza o reinkarnacji, a Chrystus całe objawienie mówi, że mamy jedno niepowtarzalne życie, Hebrajczyków 9,27, postanowione ludziom raz umrzeć, a potem sąd. A nie, że dusza zmienia ciała. On mówi, nie, słuchaj, bo jest ukrywana piąta Ewangelia, Jezus był w Tybecie, tam się uczył i dopiero Kościół w późniejszych wiekach zakazał wiary w reinkarnacji. No, ojciec Jacek Sali przeprowadził taką merytoryczną i źródłową polemikę, cytując ojców Kościoła, na które znów manipulując wypowiedziami ojców Kościoła, krysznowcy rzekomo wybierają te fragmenty, które mówią o wędrówce dusz. I ojciec Sali, cytując te źródła, podając skąd cytuje, pokazywał diametralnie odmienną, ortodoksyjną naukę tych ojców. Więc ja mu mówię tak, słuchaj, jeżeli Jezus uczył reinkarnacji, to hinduizm mówi tak, że dusza zanim wejdzie w człowieka i to z tej wyższej kasty, no musi być w roślince, musi być w zwierzątku, przejść tam ileś tysięcy czy nawet milionów wcieleń i dopiero być w człowieku. No więc Chrystus zanim stał się tym nauczycielem z Nazaretu, to jego dusza musiałaby być w roślince, w zwierzątku i tak dalej. No i ten człowiek mówi mi tak, Biblia o tym mówi. Myślałem w pierwszej chwili, że żartuje. Natomiast z takim szczerym przekonaniem na twarzy mówię. Mówię tak z ciekawości, słuchaj, no gdzie Biblia mówi, no wydawało mi się, że trochę znam Pismo Święte, gdzie Biblia mówi, że Jezus był roślinką. Otwiera mi 15 rozdział Ewangelii świętego Jana, no i każe mi czytać. Ze zdumieniem czytam. No rzeczywiście Jezus mówi, ja jestem prawdziwym krzewem winnym. O, był krzewem winnym, ale reinkarnował. Dusza Jezusa weszła w zwierzę. Pokazuje mi początek Ewangelii Jana. Jezus przychodzi nad Jordan. Jan Chrzciciel pokazuje na Jezusa i mówi, oto baranek Boży. Jezus był barankiem? Był. Ale reinkarnował i stał się duchowym mistrzem z Nazaretu. Oczywiście skrajny przykład podaję, ale żeby pokazać teraz, jak nieznajomość historii powstawania Pisma Świętego, tradycji, sensów biblijnych, czy konkretnych wypowiedzi Biblii, może przyczynić, czyli moja ignorancja, czy zawiniona, czy niezawiniona, moja ignorancja może powodować to, że ja rzeczy nawet bardzo absurdalne uwierzę. To był młody człowiek, 20, może 22 lata, naprawdę na jego twarzy było widać szczerość. On mi szczerze mówił, on chciał naprawdę mi przekonywać, że tak jest, że Chrystus reinkarnował, czyli w taki absurd szczerze uwierzył.
A myślę, że tutaj duży wpływ ma na to taka sensacyjna literatura, prawda? I różne publikacje, które dużo zamętów prowadzają.
Tak, tak. No one nie pojawiają się przypadkowo. To jest pewna celowa wojna. Dziś już wojna nie na, tak jak w rewolucji francuskiej, na wybicie, wymordowanie czy kasatę kościoła, a po prostu wojna informacyjna. Dziś walczy się informacją, psychomanipulacją, różnymi takimi elementami. I ważne, żeby mieć tego świadomość. Natomiast myślę, że puenta jest bardzo ważna. Poznawajmy naszą wiarę katolicką. Poznawajmy Pismo Święte. Badajmy, ale z dobrych źródeł. Wymaga to wysiłku, wymaga to czasu. Może pojechać na sympozjum, może zaangażować się w jakiś ruch.
Książkę przeczytać dobrą.
Coś z internetu może sobie ściągnąć. Ale żeby w siebie inwestować, tylko podkreślam, no, z dobrych źródeł. Jeżeli na przykład wierzę w horoskopy, fascynuję się, jednocześnie chodzę do komunii, jednocześnie mówię, wierzę w Ciebie, Boże żywy, w Trójcy jedyny prawdziwy, i wielu katolików naprawdę nie widzi w tym intelektualnej sprzeczności, duchowej sprzeczności. no to od razu widać, że ani katechizmu nie znają, ani Pisma Świętego. Chociażby Księga Powtórzonego Prawa wyraźnie mówi: nie znajdzie się pośród ciebie nikt, kto by uprawiał wróżby, gusła, przepowiednie i czary. Nikt, kto by uprawiał zaklęcia, pytał duchów i widma, zwracał się do umarłych. Obrzydliwy jest bowiem dla Pana każdy, kto to czyni. 18 rozdział Księgi Powtórzonego Prawa, Katechizm Kościoła Katolickiego, akapit 2116-117, no bardzo wyraźnie mówią, tylko pytanie, czy my to znamy. I ja kiedyś też sygnalizowałem, bardzo mocno mi to leży na sercu, w katolikach jest ogromny potencjał. Nas próbuje się wepchnąć w jakieś kompleksy, że jesteśmy gorsi, że mniej znamy i tak dalej. Natomiast jest ogromny potencjał, ale potrzebne są kadry w Kościele, na przykład jeśli chodzi o ruch oazowy, z którym byłem związany, animatorzy, którzy będą umieli o tych rzeczach powiedzieć, będą umieli te rzeczy pokazać, podać źródła, żeby młody człowiek znał źródła. Skąd to jest cytat? Na jakiej podstawie ja tak twierdzę? Jeżeli on będzie nauczony posługiwać się źródłami, a nie stereotypami, nie bo jakiś autorytet tak powiedział, to będzie ten człowiek zabezpieczony przed psychomanipulacją. Pytanie, czy my takie kadry, mówię na masową skalę, w Kościele mamy. Ja zastanawiam się czasem, gdzie są katolicy. Katolicki Uniwersytet Lubelski tyle lat działa. Oaza działa 40 lat, Odnowa w Duchu Świętym 30 lat w Polsce. Są neokatechumenaty, wiele wie, fokolare, wiele różnych wspólnot. No i teraz ja tak sobie naiwnie wyobrażam, że jeżeli idzie atak na naukę Kościoła i podważający absolutny fundament, no na przykład kod da Vinci. Proszę zwrócić uwagę, że socjotechnika walki z Kościołem nie polega na, tak jak za komuny, negowaniu. Chrystusa nie było. Nie, oni mówią Chrystus tak, Kościół tak, medytacja, modlitwa, duchowość. Tylko teraz tak, jaki Kościół, jaki Chrystus, jaka medytacja, jaka duchowość. Wyrzucają treść katolicką, ortodoksyjną, a wkładają treść nieojczowską czy heretyczną. I teraz zewnętrzny wyraz zostaje taki sam. Katolik, który jest może niedoinformowany, w jego umyśle nie budzi to alarmu, no pogłębimy swoją duchowość, no to chętnie pogłębi, prawda? A że nie rozpozna, że to jest duchowość, która z chrześcijaństwem nie ma nic wspólnego, wręcz wroga chrześcijaństwu, albo rozpozna, kiedy już jest za późno. Więc ja wyobrażałem sobie, że jeżeli idzie jakiś atak, na przykład kod da Vinci, podważający nadprzyrodzoność Kościoła katolickiego, Chrystusa, mówiące, że miał dzieci, że miał kobietę i tak dalej, i tak dalej, no to zaraz pojawi się armia ludzi. Mamy katolickie media, katolickie wydawnictwa, czasopisma, profesorów, świeckich dziennikarzy, prawników, filologów. Armia ludzi, którzy nieemocjonalnie, szataństwo, zło nie czytaj, merytorycznie, odwołując się do źródeł, pokaże absurdalność tych twierdzeń i ujmując, że to właśnie tamte książki kreują spiskową teorię dziejów, a nie merytoryka, nauczanie dogmatyczne czy społeczne Kościoła katolickiego. No i jakoś ja nie bardzo widzę tych armii ludzi, która murem by stanęła za Kościołem. Więc pytanie, czy w dzisiejszym Ratio Studiorum czegoś żeśmy nie zagubili, jeśli chodzi o elementy apologetyki obrony wiary. Dlaczego jest to ważne? Jeżeli wiara dla mnie przestaje być wartością, jeżeli ja powiem człowiekowi, słuchaj, to wszystko jedno, czy ta wiara, no to teraz rodzi się pytanie, dlaczego ja mam jechać na misję i propagować akurat tę wiarę? Dlaczego ja mam ponosić, rezygnować ze swojej młodości, cierpieć upał, narażać się na choroby? Dlaczego? No to niech poganie zostają przy pogańskiej wierze, każdy niech zostanie przy swojej, będzie dobrze. Dlaczego Chrystus nakazał, by iść na cały świat i głosić Ewangelię? I proszę zwrócić uwagę, że relatywizmem religijnym, fałszywym dialogiem międzyreligijnym i fałszywym ekumenizmem naokoło, ale jednak skutecznie podcina się zapał misyjny. Dalej, jakie są konsekwencje takiego rozmydlania? No, żeby to rozmydlanie dokonać, wciąga się autorytety, na przykład Jana Pawła II. Ja już kilkakrotnie spotkałem się z pewnymi środowiskami, przez niektórych określanych katolewicą, że proszę, papież dwa razy spotkał się w Asyżu, byli wyznawcy różnych religii, witał się, ucałował się, modlili się o pokój, no więc papież uznał wszystkie religie jako równe. No absurd. No, papież się spotykał i z ludźmi z marginesu, i z bandytami, i z więźniami, ale wcale nie znaczy, że papież widząc w każdym człowieku Chrystusa i chcąc różnych ludzi, różnych kultur, wyznań doprowadzić do Chrystusa, akceptował ich poglądy. Ja też się spotykam z różnymi ludźmi, to wcale nie znaczy, że zgadzam się z wszystkimi ich poglądami. I tutaj może warto przypomnieć to, co Jan Paweł II nakazał opublikować i wzmocnił swoim autorytetem, deklaracja Dominus Jezus Kongregacji Nauki Wiary, obecnego papieża, wówczas kardynała Ratzingera, która mówi, że w dialogu międzyreligijnym równość dotyczy godności ludzkich obu stron, które rozmawiają. Jeżeli powiedzmy, rozmawia Hindus i katolik, to i Hindus jest w pełni człowiekiem, za którego umarł Chrystus, i katolik jest w pełni człowiekiem, za którego umarł Chrystus. I deklaracja Dominus Jezus bardzo wyraźnie mówi, że ta równość nie dotyczy kwestii doktrynalnych, a już w szczególności nie dotyczy równości założycieli różnych religii. Tu może warto by się posłużyć dosłownym cytatem, bo jest to bardzo ważne, istotne. Więc ta treść nie dotyczy absolutnie uznania przez Kościół równości w różnych religiach. Nie ma tam równości, cytuję, treści doktrynalnych, ani tym bardziej Jezusa Chrystusa, Boga, który stał się człowiekiem w odniesieniu do założycieli innych religii. I dalej, ojcowie Soboru Watykańskiego II, rozpatrując temat prawdziwej religii, stwierdzili, wierzymy, że owa jedyna prawdziwa religia przechowuje się w Kościele katolickim i apostolskim, któremu Pan Jezus powierzył zadanie rozszerzenia jej na wszystkich ludzi. Deklaracja Dominus Jezus, akapit 23, deklaracja Dignitatis Humanae, akapit 92. Dalej, niektórzy fałszywie odwołują się do Soboru Watykańskiego II, mówiąc, no proszę Pana, to co, inni będą potępieni, tylko katolicy będą zbawieni? I Sobór Watykański wcale nie odpowiada tak, jak ci piewcy tolerancji chcieliby nam to wmówić, że wyznawaj swoją religię i będziesz zbawiony. Sobór Watykański mówi o pewnych kryteriach. Oczywiście na zbawienie ma każdy, ale te kryteria są jasno. I w Konstytucji Dogmatycznej o Kościele Lumen Gentium, akapit 16, czytamy między innymi: ci bowiem, którzy bez własnej winy, nie znając Ewangelii Chrystusa i Kościoła Chrystusowego, szczerym sercem jednak szukają Boga i wolę Jego przez nakaz sumienia starają się pod wpływem łaski pełnić czynem, mogą osiągnąć zbawienie. Nie, że będą zbawieni, mogą osiągnąć zbawienie. Więc ci, którzy bez własnej winy, nie znając Ewangelii Chrystusa, nie znając Kościoła Chrystusowego, szczerze szukając Boga i Jego wolę pełniąc, mamy pięć warunków, które mówią, że wtedy dopiero możemy być zbawieni. Zadajmy pytanie w imię elementarnej uczciwości duchowej i intelektualnej. Czy w Polsce, jeżeli ktoś zdradza Kościół katolicki, nie miał szansy poznać Chrystusa, bez własnej to winy robi, czy szczerym sercem szuka prawdy? Jeżeli ja spotykam się ze świadkiem Jehowy, podaję mu argumenty, cytaty, źródła, żadnych plotek, żadnych obelg, niech Pan to sprawdzi. Mówi, niech Pan nie wierzy memu słowu, bo może jestem tendencyjny, może złośliwy, może fałszuję. Jeżeli cytuję strażnicę, podaję Panu numer, niech Pan to sprawdzi. Dla siebie samego. I ten człowiek drugi raz ze mną nie chce się spotkać, no to no, ja to muszę uszanować oczywiście, ale pytanie, czy on naprawdę szuka tej prawdy, bo ma możliwość. Więc owszem, jeżeli ktoś bez własnej winy, nie mając szans poznać Chrystusa i Jego Ewangelii, albo bez własnej winy może miał elementy poznania Kościoła, ale widział zgorszenia, zgorszył się tym i w pełni nie był w Kościele, ale szczerze szukał Boga i wolę Jego w życiu stosował, ma szansę zostać zbawiony. No ciężko wymagać, żeby człowiek żyjący w buszu, który o Chrystusie nie słyszał, był przez Pana Boga potępiony za to, że nie pełnił nakazów Ewangelii. No to jest elementarna niesprawiedliwość. I Kościół bardzo jasno, bardzo rzeczowo, bardzo logicznie to precyzuje. Dlatego ja podaję celowo te akapity, żeby można sobie sprawdzić szerszy kontekst źródła i oprzeć się na źródłach, a nie na stereotypach.
Postawiliśmy pytanie w naszym temacie, czy każda religia jest dobra. Można raczej byłoby sformułować to pytanie, czy każda religia jest równie dobra, prawda?
Bo, pełni ale, głosi prawdę.
Właśnie, ale prawdę. To takie sformułowanie pytania nasuwa mi jeszcze inne. Czy istnieją religie, które nie są dobre, to znaczy, które mogą, czy może zawierają pewne elementy niebezpieczne, czy destrukcyjne dla człowieka?
Religia generalnie w swojej istocie ma pozytywne zjawisko. To znaczy, chce skierować człowieka do Boga, chce go postawić w obliczu Boga i chce, żeby człowiek swoje życie codzienne, każdy element swojego życia, każdą minutę odnosił w świetle Boga. Problem się pojawia w świetle jakiego Boga, w świetle czego? To, o czym mówiliśmy na początku. Więc tu jest bardzo ważna ta prawda. I wiele religii niestety niezłośliwie, bo mówię, to człowiek przez setki, tysiące lat obserwował siebie, przyrodę, ale doszedł do błędnych wniosków, błędnych odpowiedzi, że Bóg na przykład każe składać ofiary z ludzi. Nie jest to domena tylko satanistów, wbrew pozorom. Rytualne mordy, tragedie w Polsce się również rozgrywały, mordowania ludzi w obrzędach satanistycznych, czy rozgrywają. Ale praktycznie, proszę zwrócić uwagę, poza religią objawioną, judeochrześcijańską, i to jest jakiś racjonalny też argument przekonujący mnie, że moralność i etyka, jaką mieli Żydzi, jaką przyniósł Chrystus, nie jest ustanowienia ludzkiego, bo naokoło była zupełnie inna mentalność. Poza religią objawioną praktycznie wszędzie mamy do czynienia ze składaniem ludzi w ofiarach. W kulturze, w religii Ameryki Południowej, przed odkryciem Ameryki Południowej przez Krzysztofa Kolumba, mamy elementy, gdzie tysiące ludzi składano w ofierze na otwarcie świątyni poświęconej temu bóstwu. W hinduizmie mieliśmy, no dziś konstytucja oczywiście prawo świeckie tego zabrania, ale elementy mogą się zdarzać, mieliśmy składanie ofiar z ludzi dla bogini Kali, która nawet do dziś na rysunkach religijnych w świątyniach jest przedstawiona na przykład z naszyjnikiem z kości ludzkich, czy z głowami, z piszczelami skrzyżowanymi i tak dalej. Nawet jeżeli weźmiemy Stary Testament, to zobaczymy, jeżeli Izrael odchodził od kultu Jahwe, od woli Pana Boga, od prawa Bożego, które Bóg objawił, i popadał w kulty ościenne, no to skłaniał się do tego, by swoje nowonarodzone dzieci wrzucać do ognia i składać bożkowi te dzieci na ofierze. I Bóg powiedział, że takie ofiary są dla niego obrzydliwością. Więc mamy tą wysoką moralność. Więc rzeczywiście w wielu religiach, wcale nie tylko w sektach, również w tak zwanych wielkich religiach świata, jest moralnych, z naszego punktu widzenia, wiele rzeczy szkodliwych, fanatycznych. No przykłady mamy w świecie, chociażby elementy terroryzmu, prawda, czy jawnej dyskryminacji. Proszę zwrócić uwagę, w ostatniej bodajże niedzieli jest artykuł, króciutki artykuł, doniesienie, że w Indiach już nie tylko mahometanie w niektórych państwach każą karą śmierci za przejście na chrześcijaństwo, ale w Indiach kolejny stan wprowadził kary dla tych Hindusów, którzy chcieliby się nawrócić na katolicyzm czy na chrześcijaństwo. W dzisiejszym świecie piewcy tolerancji o tym nie mówią. Na to nie zwracają uwagi. Dlaczego ci piewcy tolerancji nie opomną się o wolność słowa dla katolików w Indiach, w Indonezji, na Sumatrze, w Arabii Saudyjskiej i tak dalej? Więc ta ich sama nawet tolerancja jest taka jakaś dziwnie jednokierunkowa. Chcieliby piewcy tolerancji, czy ten tak zwany salon, by katolicy, a najlepiej to papież i cały Kościół katolicki, przepraszał za wszystko, za odkrycie Ameryki, za inkwizycję, za wyprawy krzyżowe, za Galileusza, do tego jeszcze wsadzą za może Hiszpanię, za Włochy, jako czekam, kiedy nam każą przepraszać za gradobicie czy złą pogodę. Tymczasem jakoś nie zauważają w ciągu setek lat, już nawet nie mówię tysięcy, ale setek lat, jakiej dyskryminacji w tej nowoczesnej Europie byli poddawani katolicy. Jan Paweł II tak spokojnie to przypomniał przy okazji wynoszenia na ołtarze męczenników. Jak ci męczennicy oddawali życie? Może tu warto przytoczyć pewien opis męczenników angielskich. Co prawda było to dawno, bo za Henryka VIII, no ale dzisiaj Anglia w Unii Europejskiej mieni się taką nauczycielką tolerancji narodów, więc może, tym bardziej, że wielu Polaków wyjeżdża do Anglii, warto by o tym wiedzieli i pamiętali. Ja nie chcę, żeby katolików przepraszano za to, ale żeby o tym powiedziano na lekcjach historii czy w różnych wypowiedziach. Męczeństwo anglikańskich kartuzów, zakonu kartuzów. W książce pana doktora Grzegorza Kucharczyka Czerwone karty Kościoła czytamy ten opis. 4 maja 1535 roku. Dzień egzekucji kartuzów był dniem po wielkiej ulewie. Ulice Londynu wiodące od Tower do więzienia Tyburn, miejsca kaźni, były pokryte błotem. Kartuzów wleczono na miejsce ich męki przywiązanych do koni. Po dotarciu do Tyburn czekała ich śmierć przeznaczona dla tzw. zdrajców. Wybrano gruby sznur, aby pierwszy z kartuzów nie udusił się i nie umarł zbyt szybko. Stołek usunięto i szlachetny zakonnik, który uczynił tak wiele dobra dla tak wielu i nigdy nikogo nie skrzywdził, wisiał na szubienicy jak złoczyńca. Potem nastąpiła najgorsza część. Skoro nie okazano żadnej łaski i obrzydliwy wyrok miał być wykonany z całą starannością, sznur przecięto i ciało spadło ciężko na ziemię. Ów zakonnik jeszcze żył. Odarto go z habitu i położono na desce. Kat zadał mu nożem głęboką ranę, wyciągnął jego wnętrzności i wrzucił je do ognia. Biedny męczennik był cały czas świadomy. Gdy mu to czyniono, słyszano, jak wołał: o Najświętszy Jezu, miej nade mną miłosierdzie w tej godzinie. Po śmierci błogosławionego zakonnika oprawca tarł wyrwane serce o twarz męczennika. W ten sposób zginęli błogosławieni Augustin Webster, Robert Lavrans i Richard Reynolds. Każdy z nich widział nieludzkie tortury, jakim poddawano poprzedników. Każdemu też oferowano ułaskawienie, jeśli tylko złoży przysięgę Henrykowi VIII jako głowie kościoła w Anglii. Tak niewiele, wydawać by się mogło, od nich żądano. Zaledwie parę słów. Co zyska jednak człowiek, choćby cały świat zdobył, a szkodę na duszy poniósł? To może dosyć makabryczny opis, ale to nie jest jedyny opis. I zobaczmy, dla tych ludzi mogli być wielkimi kanclerzami na dworze króla, mogli zachować przy życiu siebie, czy świeccy, którzy oddawali życie wówczas, mogli zachować swoje rodziny. Wiara dla nich była ważniejsza. Wiara była dla nich perłą. Wiara była dla nich wartością. Ja pochodzę ze wschodu Polski, Węgrów, diecezja drohiczyńska, dawna siedlecka. Tam niedaleko jest Pratulin. Nieduża miejscowość położona nad Bugiem, sanktuarium męczenników podlaskich wyniesionych przez ojca świętego Jana Pawła II na ołtarze. Błogosławieni męczennicy z kościoła grekokatolickiego. Nie żądano od nich zdrady Chrystusa, nie żądano, żeby się wyparli Boga. Żądano od nich jednego, żeby zerwali łączność i żeby wypowiedzieli swoją wierność papieżowi Stolicy Apostolskiej. Prości ludzie pracujący na roli, mających swoje żony, swoje dzieci. I tej swojej świątyni, gdy carscy kozacy z bronią przybyli, potrafili stanąć z krzyżem Chrystusowym w dłoni. Ten krzyż zachował się do dziś, jest sanktuarium w Pratulinie. I własną piersią bronić tej świątyni. Kilkanaście osób zginęło, ale dali przykład wartości wiary. Weźmy Stary Testament, zobaczmy, ta biblijna matka, która mogła zachęcać swoich synów: skosztujcie wieprzowiny. No, co by się stało, jakbyście wzięli rytualne oczyszczenie, byście Pana Boga przeprosili, ale żylibyście. Ona ich zachęcała do męczeństwa, bo ważniejsza jest wiara od pójścia na kompromis, od tego pozyskania całego świata. Weźmy ten okres II wojny światowej. Wartości patriotyczne, ojczyzna, religia, wiara katolicka była ważniejsza od mojego życia. Czy dzisiaj znajdziemy ludzi, którzy tak wiary by bronili? Ja mówię, ja sam nie wiem, czy stałbym na wysokości zadania, gdyby aż takie doświadczenie przyszło. Ale Pan Bóg stawia nas przed białym męczeństwem. Przed białym męczeństwem. Czy ja nie wstydzę się swojej wiary? Przeżegnać w autobusie, pociągu. Przeżegnać się przed posiłkiem, kiedy przyjeżdża rodzina, która się nie modli, nie żegna, nie ma tego zwyczaju. Bo jeżeli jest ten zwyczaj, no to nie ma problemu. Czy ja jestem w stanie nie pójść w piątek na dyskotekę? Czy jestem w stanie powstrzymać się od mięsa w piątek każdego roku? Czy jestem w stanie... Nie wstydzić się tego, że jestem ministrantem, mimo że wąs mi się pod nosem sypnął, skończyłem gimnazjum, służyć do ołtarza, śpiewać w scholi? Czy nie wstydzę się nosić krzyżyk, medalik zamiast kła wieloryba, rzemyków, koralików, znaków zodiaku? Czy nie wstydzę się? Tych pytań można stawiać o wiele więcej. Jeżeli wiara będzie dla mnie wartością, i młodzi, dorośli ludzie nie będą się wstydzić. Jeżeli będziemy rozmydlać tą wiarę, deprecjonować, mówić, że w sumie to wiele tych objawień było, albo skąd możemy wiedzieć, która to wiara jest dobra, to i zapał do obrony tej wiary od razu zmaleje.
Niektóre z tych pytań postawiliśmy także naszym respondentom w przygotowanej sondzie, którą za chwilę zobaczymy, ale ja wcześniej już zapowiem numery telefonów do naszego studia dla wszystkich, którzy chcieliby z nami rozmawiać. 657 0012 dla Polski Północnej, 657 00, przepraszam, 11 dla Polski Północnej, 657 0012 dla słuchaczy z południa kraju i dla zagranicy 657 0013 lub 657 0014, kierunkowy 056. A teraz zobaczmy przygotowany materiał.
Czym jest dla Pana religia?
No, czymś bardzo ważnym w życiu.
Zbiór dogmatów wypracowany przez tysiące czy przez setki lat przez mądrych ludzi przede wszystkim, bo przecież żeby żyć na ziemi, trzeba mieć jakiś horyzont wiedzy o tej ziemi i o przestrzeni. Więc aby mieć tą wiedzę, trzeba było stworzyć jakąś religię do tego, bo przecież człowiek w coś musi wierzyć, bo taka istota człowieka, że bez wiary nie można żyć.
Oj, religia całym życiem w sumie, bo wiara w Boga to mi się wydaje, że to jest najważniejsza rzecz w życiu.
Formą jakiegoś rozwoju duchowego.
Dla mnie religia to jest życie. Ze względu na to, bez religii, abym nie umiała żyć.
Na pewno czymś dosyć istotnym w moim życiu.
Wypełnia też życie ludzkie, na pewno.
Dla mnie to jest jedna z najważniejszych wartości w życiu i staram się podporządkowywać resztę moich wartości właśnie tej.
Czy potrafi Pan bronić swojej wiary?
Tak, potrafię, bo jeśli wierzę w Pana Boga i całym sercem wierzę i całą duszą, to jest dla mnie najważniejsze i potrafię bronić Pana Boga.
Całe życie w tej wierze jestem wychowany i sądzę, że potrafiłbym.
Jak najbardziej, robię to całe życie.
W jaki sposób?
Najczęściej naturalnie w dyskusjach z moimi rówieśnikami, kiedy jest atakowana moja wiara właśnie, wartości, najtrudniejsze tematy, prawda, aborcja, eutanazja i tak dalej. I wtedy potrafię stanąć na wysokości zadania, jak
potrafię powiedzieć swoje zdanie na temat religii. Nie oszukuję.
Jeżeli by trzeba było oddać życie, to bym oddała.
Czy potrafi Pani bronić swojej wiary?
Tak.
A w jaki sposób?
Przez mówienie tym, kim jestem, jaką wyznaję religię. I generalnie bronienie, jeżeli ktoś atakuje.
Najlepiej mieć jakieś argumenty merytoryczne na pewno, bo to najbardziej na ludzi oddziaływuje po prostu.
Czynem trzeba bronić, trzeba ukazać, pokazać, co to jest wiara, jaka to jest siła. Wie pan, siła przyzwyczajenia, siła ducha.
Swoim zachowaniem powinienem pokazywać, że założenia wiary są realizowane i w ten sposób się ją broni.
W jaki sposób człowiek może pogłębiać tą swoją wiarę, którą posiada?
Poprzez kontakt z innym człowiekiem, poprzez drugiego człowieka.
Ludzie są zagonieni, ludzie są zapędzeni, pędzimy po Bóg wie po co często. Natomiast myślę, że uczestnictwo w liturgii, uczestnictwo we mszy świętej w taki sposób, jak również myślę, że szukanie jakichś osobistych bardzo kontaktów.
Chodzę do kościoła, modlę się codziennie. Ja myślę, że przez kontemplację, przez wczytywanie się w Pismo Święte.
Przede wszystkim przez modlitwę. Przez modlitwę i poznawanie Biblii.
A w jaki sposób człowiek może pogłębiać swoją wiarę, religię?
Mi się wydaje, że modlitwa to jest przede wszystkim, bo chodzenie do kościoła to różnie ludzie chodzą, ale mi się wydaje, że to jest osobista sprawa i każdy powinien się modlić i to jest najważniejsze.
Poprzez różnoraką literaturę i to nie ograniczając się tylko do jednego kierunku myśli filozoficznej, czy też duchowej, czy religijnej, tylko czerpiąc informacje z wielu różnych źródeł i przetwarzając w swoim umyśle te pozyskane informacje.
To każdy w swój własny sposób pogłębia swoją wiarę.
Jakiś przykład? Jaki to może być sposób?
Może uczęszczać na jakieś zajęcia, może się modlić, chodzić do kościoła.
Sztuka.
Myśląc chyba. Nie robiąc coś automatycznie, ale myśląc i zastanawiając się nad tym.
Panie Andrzeju, bardzo ciekawe odpowiedzi były na te pytania. Co Pan na to?
Więc przede wszystkim trzeba podjąć wysiłek. To akcentuję słowo wysiłek, bo w dzisiejszym świecie jest to wysiłek, jak już powiedzieliśmy, chociażby czasowy. Czy trzeba mieć troszeczkę cywilnej odwagi? Fides et ratio, wiara i rozum. Ja bardzo przestrzegałem, bardzo mocno przestrzegam, by armii ludzi, którzy chcą Kościół katolicki poznawać, oddają czas Kościołowi, chociażby w tych wymienionych wcześniej wspólnotach przykościelnych, żeby tej armii ludzi nie sprowadzić tylko do uczuć, do emocji, żeby te spotkania wnosiły coś konkretnego i owocowały. żeby to nie była tylko świeczuszka, gitarka, ja to nazywam troszeczkę duchowością, plum, 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 plum. Ona jest bardzo miła, ona jest sympatyczna, ona jest wzruszająca, łezka pocieknie, szczególnie to jest wieczorem, przy pół mroku zrobione, piękne czuwanie, czy nawet piękna adoracja, tylko my wchodzimy potem w rzeczywistość. I tym młodym ludziom trzeba dać argumenty, więc no, wracamy jak bumerang do tego, że musimy mieć do tego też przygotowane kadry. Natomiast ja może podam swój przykład, tak jak się to u mnie dokonywało i to się dokonuje. Kiedyś dzieliłem się tym świadectwem. Ja to zawdzięczam poniekąd zarzutom, które Świadkowie Jehowy mi postawili. Pamiętam, byłem w pierwszej klasie technikum. Przyszli do mnie, były różne pytania, rozmowa. Okazało się, że ja nawet dobrze w ręku nie umiem trzymać Pisma Świętego. No wiem, że Kościół głosi tak i tak, ale dlaczego tak głosi? O Trójcy, o spowiedzi, o komunii, o nieśmiertelności duszy, o niebie, o piekle, o czyśćcu, o dziewictwie Maryi i tak dalej. Nawet nie wiedziałem, co to werset, co to rozdział. I to mnie zainspirowało zaraz. Ja mam być gorszy? Zacząłem szukać różnych publikacji. Wtedy natrafiłem na książkę pana Tadeusza Kundy, Pismo Święte, przeczy nauce Świadków Jehowy. Gdzieś w technikum to potem gdzieś tak zostało przez bieżące sprawy przytłamszone i na studiach teologicznych, poznawszy osoby, które miały takie zacięcia apologetyczne, to gdzieś odżyło. No i ja zacząłem się zastanawiać, no dobrze, prymat nieumylność papieża, jakie argumenty za tym przemawiają, prawda, powiedzmy, świętowanie niedzieli, sobota czy niedziela, adwentyści dnia siódmego nam zarzucają, jakie argumenty biblijne za tym przemawiają, obrazy, oczywiście, no przykazanie jest, no i ale teraz, co Kościół rozumie pod pojęciem czci obrazy, a czego Kościół nigdy nie rozumiał pod tym pojęciem? Co Biblia na ten temat? Czy papieża powinniśmy nazywać Ojcem Świętym? Jak Pismo Święte? Jak nauka Kościoła? Magia wróżby? Horoskopy? Czy to jest do pogodzenia, czy nie do pogodzenia? I wspaniała przygoda z chrześcijaństwem, ta duchowa, ale również intelektualna. I odkrywając to wszystko, argumenty na sprawy również dogmatyczne, okazało się, że mimo różnych zarzutów, mimo że wiele cytatów mieli świadkowie adwentyści, czy dzisiaj zielonoświątkowcy, często powyrywanych z kontekstu, prawda jest po stronie Kościoła katolickiego. Mnie to kosztowało lata i kosztuje nadal zgłębianie, bo zarzuty się pojawiają, jak mówię, chociażby Ewangelia Judasza czy Kod da Vinci. Więc teraz trzeba dotrzeć do materiałów rzeczowo pokazujących inną stronę, pokazujących manipulacje, półprawdy, czy wręcz kłamstwa historyczne, które są zwykłą fikcją literacką, choć osnutą sensacyjnie, ciekawie, sugestywnie, no i człowiek nieprzygotowany to łyka. Więc musimy podjąć ten wysiłek, a oczywiście to musi komponować z moją modlitwą, tak jak były odpowiedzi, z sakramentami świętymi, liturgia, czy nawet takie wielkie padło określenie kontemplacja, stanąć przed obliczem Pana Boga, ale muszą być te dwa skrzydła, fides et ratio, wiara i rozum.
Jest telefon, proszę bardzo.
Dzień dobry.
Dzień dobry, szczęść Boże.
Moje imię, szczęść Boże, przepraszam, bo ja niedawno jestem słuchaczką Radia Maryja, tak. Niedawno jestem w ogóle na drodze neokatechumenalnej i stąd ożyła moja wiara chrześcijańska. I jeszcze te odezwania mam takie pogańskie, przepraszam bardzo. Szczęść Boże dla ojca Jacka, dla miłego, wspaniałego gościa. Andrzej ma chyba na imię, ale reszty tak, nie pamiętam.
Ja jestem Piotr, także.
Też Piotr?
Piotr. A pan jest Andrzej Wronka.
No to przepraszam, wszystko tak. Pomyliłam, ale to z wrażenia. Przepraszam. Chciałam dowiedzieć się takiej prostej, wydawałoby się, sprawy. Co jest, może uzyskam odpowiedź, z dziećmi, jeżeli rodzice nie wierzą, w ogóle absolutnie nie wierzą i chowają dziecko, jest pogrzeb bez sakramentu, bez, no po prostu bez krzyża, bez niczego. Co z takim dzieckiem? 16-letni chłopiec jest mi znany, pochowany w ten sposób. Ja tam chodzę, zapalam mu świeczki, modlę się, ale tak chciałabym wiedzieć, jak nasz katechizm wyjaśnia tą sprawę.
Dziękujemy Pani Barbaro. Już odpowiadamy.
Więc tutaj ta sprawa dotyka tematu, który mi bardzo mocno leży na sercu, ale może bliżej października, listopada uda się go zorganizować. Czyściec i pomoc duszom w czyśćcu cierpiąc. Więc ja i nikt nie odpowie Pani, co z tym dzieckiem, bo to wie Pan Bóg. Natomiast możemy podać ogólne zasady. Ogólna zasada jest taka. Jeżeli ktoś umiera w grzechu śmiertelnym, ciężkim, to znaczy świadomie i dobrowolnie odrzuca Pana Boga, Jego prawo, i nawet w momencie śmierci, bo śmierć jest też pewnym procesem dla nas okrytym pewną tajemnicą, nie opowiada się za Panem Bogiem, na siłę nikt nie pójdzie do piekła, na siłę nikt nie pójdzie do nieba. Pan Bóg uszanuje mój wybór, dał mi propozycję. Ja na tę propozycję, na Boże objawienie, muszę odpowiedzieć. I Kościół nas uczy, że jeżeli moja odpowiedzialność jest ograniczona, na przykład przez środowisko wychowawcze, ten młody człowiek miał utrudnione poznanie. Pan Bóg inaczej będzie sądził człowieka tego, który wychował się w dobrej rodzinie, był na wielu rekolekcjach, oazach i z lenistwa na przykład opuszczał niedzielne msze święte, od człowieka, któremu na przykład zakazywano, czy całe życie ośmieszano, bagatelizowano tę mszę świętą. My nie znamy jego serca, tej szczerości. Dlatego no, to jest ogromna odpowiedzialność również rodziców. Ja chciałbym rodziców przestrzec przed takim, zdawałoby się modnym, powiem to delikatnie, w rzeczywistości głuptaskowatym podejściem, nie będę narzucał, nie będziemy narzucali dziecku religii.
Dorośnie samo wybierze.
Sam wybierze. Może wybierze i na pewno wybierze, tylko czy wybierze dobrze, w oparciu o co wybierze, o jakie podstawy niesie. To tak jakbym twierdził, jestem przekonany, że 2 plus 2 to 4, inni mówią, że 5, pierwiastek z 13, 77, nie narzucam dziecko, niech sobie wybierze nauczyciela, pogląd, dorośnie samo zdecyduje. Jeżeli jestem przekonany, że to jest prawda, więc szczerze, z zapałem od małego wychowuję w tej prawdzie. Natomiast to, co Pani powiedziała, ja myślę, że w Pani wypadku jest bardzo wartościowa troska o zbawienie tego chłopca. To, że Pani odwiedza jego grupę, ja polecam bardzo gorąco modlitwę w jego intencji o zbawienie duszy, choć nie znamy jego losów, ale mieliśmy przecież uroczystość Miłosierdzia Bożego, tego wspaniałego, wielkiego przymiotu Pana Boga. Powierzajmy Miłosierdzie, bo podejrzewam, że jego rodzice nawet za niego się nie modlą, albo czynią to bardzo rzadko. A on, jeżeli jest teraz w czyśćcu, może tej modlitwy bardzo potrzebować.
Jest kolejny telefon, prosimy bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Księdze Edward z Krakowa.
Witamy serdecznie, księże.
Pozdrawiam ojca Piotra i pana Andrzeja i bardzo serdecznie dziękuję za ten temat, tak bardzo ważny, podjęty. No jednocześnie chcę powiedzieć, że trzeba nieustannie i coraz bardziej chyba angażować tych wszystkich ludzi. Trzeba o tym mówić. Trzeba dużo mówić. Prawdę mówi pan Andrzej o tym właśnie, że niestety no, mało się modlimy, a moje doświadczenie duszpasterskie, wczoraj 24 lat minęło od święcej, pokazuje w katechezie zwłaszcza, że no, bardzo dzieci w rodzinach bardzo często mało jest modlitwy, a dzieci, patrzysz też na to, wierzę w Boga Ojca, to podstawę wiary, no prawie bardzo często opuszczają czy 10 przykazań. Podstawa, absolutna. Ale to tylko na marginesie. Natomiast chcę powiedzieć takie świadectwo, że ludzi wiary też jest dużo i spotkałem, ja przez minione prawie 15 lat pracowałem na Białorusi i miałem okazję tam spotkać ludzi, którzy przetrwali 50 lat bez kapłana, bez kościoła, choć w pobliżu była cerkiew. Podobny przykład do Pratulina troszeczkę, w miejscowości, który duszpasterzowałem. Przez 40 lat pod ścianami zamkniętego kościoła, w każdą niedzielę i święta, ludzie bez kapłana oczywiście gromadzili się, by dawać świadectwo wiary, choć powiadam, 100 metrów dalej była cerkiew, która była czynna przez wszystkie tamte lata. I to jest właśnie ta wierność kościołowi. I kiedy pojechałem pierwszy raz w 91 roku i dowiedziałem się o tym, pomyślałem, że no, trzeba zostać absolutnie, bo jestem bardzo potrzebny, żeby im pomagać właśnie. I taki świadectw, myślę, z tamtych ziem zwłaszcza można by przytoczyć dużo i cieszę się, dziękuję Bogu, że miałem okazję i możliwość tam pracować. No teraz troszeczkę jestem na leczeniu w Krakowie i przy okazji chciałbym pozdrowić, bo wiem, że bardzo wielu słucha Radia Maryja, może nawet oglądają telewizję Trwam, więc wszystkich moich byłych parafian w Stróżanach i w okolicy chciałbym także pozdrowić przy tej okazji, a jednocześnie powiedzieć, że no bardzo, bardzo potrzebne jest podejmowanie tych tematów, które aktualnie właśnie jest podejmowane i dziękuję panu Andrzejowi i ojcu Piotrowi. Pozdrawiam serdecznie. Szczęść Boże, aleluja.
Szczęść Boże, aleluja. Dziękujemy serdecznie.
No, przyłączamy się do życzeń, jakie na pewno ksiądz wczoraj otrzymał z okazji 24. rocznicy święceń kapłańskich. Niech Pan Bóg błogosławi na dalsze lata. Rzeczywiście, na wschodzie możemy odnajdywać heroldów wiary, ludzi, którzy nie dali się złamać, czy którzy wiele stracili dla wiary. Jednak ja bym jednak wrócił do tego swojego gniazdka. Cieszmy się tymi, którzy są, ale nie poprzestawajmy na tym, bo jednocześnie w tym wschodzie, jeżeli weźmiemy procentowo tych, którzy przychodzą pod świątynię, Ukraina, Rosja, Białoruś, być może nawet Litwa, Łotwa, Estonia, a tych, którzy nie przychodzą, no to to będzie miażdżąca przewaga. Kilkadziesiąt lat komunizmu jednak zrobiło swoje. Druga rzecz, proszę zwrócić uwagę, jeżeli mamy taką sytuację, że mamy grupkę ludzi szczerych, oddanych, to jest to wspaniała pewna podstawa, ale nie może zabraknąć tego ratio. Nie może to być tylko folklor katolicki, tradycja, czy opieranie wiary tylko na takim powiedzeniu. Jestem katolikiem, bo moi rodzice byli katolikami, nie zmienię z wiary. Bo od tego już jest tylko mały krok do twierdzenia, z ust wielu katolików je słyszę, niech każdy zostanie w swojej wierze i to będzie najlepsze. No, można powiedzieć wręcz heretyckie twierdzenie. No, święty Paweł w takim razie nigdy nie powinien przyjąć wiary w Chrystusa, a my, Polacy, powinniśmy w światowida wierzyć, czy w inne kulty pogańskie, które święty Wojciech tutaj zastał 1000 lat temu. Nie kto w jakiej religii się urodził, niech ją wyznaje, tylko żeby jak najwięcej ludzi wyznawało religię nie wymyśloną, a objawioną przez Pana Boga. Jednocześnie na wschodzie zobaczmy dwie rzeczy. Jak atakują sekty, jak atakują różne wyznania religijne, żeby może tego prowokacyjnego słowa nie używać, różne grupy religijne, protestanckie i nie tylko protestanckie. Jak tam się rozwija okultyzm, magia, wróżbiarstwo, świat zabobonów, szamanów, odczyniaczy i tym podobnych rzeczy. I teraz, jeżeli za tym szczerym rozmodleniem prostych ludzi nie pójdzie dalej systematyczna praca, pogłębienie, tworzenie kadr, elit, tworzenie materiałów dla tych ludzi na wschodzie w języku ukraińskim, rosyjskim, w innych językach, materiałów, które by dawały inne argumenty, kontrargumenty, umacniały w tej wierze katolickiej, argumenty na różnym poziomie, bardziej przystępne intelektualnie, bardziej popularne i elementy bardziej metodologiczne, naukowe, z przypisami, z bibliografią, to moi drodzy, my będziemy ponosić wiele strat. To oczywiście ja nie twierdzę, że Kościół katolicki upadnie. Ktoś mówi, proszę pana, a co pan tak się przyjmuje? Przecież bramy piekielne Kościoła nie przemogły, on nie upadnie. No to wiadomo, że nie upadnie. Kościół jaka instytucja nie upadnie. Tylko ja pytam taką osobę, takiego katolika, kto weźmie przed Panem Bogiem odpowiedzialność za miliony ludzi, którzy się zeświadczyli i umarli na przykład bez sakramentów świętych? Kościół jako instytucja nie upadnie, garstka się zachowa. Czy Syn Człowieczy znajdzie wiarę, gdy przyjdzie na końcu czasów? Bardzo smutne pytanie, dające dużo do myślenia, jakie Chrystus zadał.
Jest kolejny telefon, prosimy bardzo.
Halo?
Słuchamy, tak?
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Chciałem takie pytanie, bo przed chwilą słuchałem parę minut temu, jak bronimy naszej wiary. Ja tak się dziwię, że w naszej Polsce, w ukochanej ojczyźnie, ta wiara jest tak jednak słabo broniona. Bo weźmy na przykład Żydów. Jak oni krzyk na cały świat narobią, jak ich tam coś przeciw nim. A u nas obraża się i krzyż, i pomniki Ojca Świętego, jak niedawno się dowiedziałem, w Polsce naszej. I tu tak jest słabo broniona jednak ta wiara, to nawet jest przerażające, a szczególnie nawet episkopat naszej ojczyzny nie umie się wstawić, podnieść głosu sprzeciwu żadnego. O wszystko inni krzyczą, a tu my nic nie umiemy. I teraz jeszcze pytanie mam. Ta wiara właśnie buddyjska czy islamska, jak oni bez chrztu i tak dalej będą, no nie wiem, w przyszłym życiu oceniani przez Pana Boga. To jest ciekawe, bo nam się mówi, że wierzyć to chrzest, wszystko pięknie, ładnie, a oni, te narody buddyzmu, islamizmu, bardzo dziękuję. Przełączę się. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, Panie Pawle, Bóg zapłać.
No, na to pytanie drugie, myśmy w zasadzie odpowiedzieli, już cytując dokumenty Kościoła, to może króciutko powiedzmy. Kościół nas uczy, że ci ludzie, którzy bez własnej winy, nie znając Ewangelii Chrystusowej, nie znając Chrystusa, szczerym sercem szukają Boga i wolę Jego w czyn przekuwają, niejako możemy powiedzieć, mają szansę być zbawieni. Tylko pytanie, czy w Polsce, jeżeli ktoś zdradza Chrystusa na rzecz archanioła Michała, Świadkowie Jehowy akurat uważają, że Chrystus i Archanioł Michał to samo. Czy na rzecz Kryszny, Buddy, Sai Baby i tak dalej, czy oni nie mieli własnej osobistej winy. Dlatego Kościół nigdy nie ogłosił jako nieomylną prawdę, że ktoś jest potępiony. O zbawionych wypowiadamy się, jeżeli badamy cnoty, heroiczność, prawda, mamy świadectwa, potwierdzenia. Natomiast istnieje piekło, istnieje realna możliwość potępienia się i dla buddysty, i dla katolika. Tak jak Pan tutaj zauważył, chyba to miał na myśli, że samo przyjęcie chrztu jeszcze niczego nie załatwia. Ja po chrzcie muszę z łaską Bożą współpracować, pełnić wolę Bożą. Jak mam pełnić wolę Bożą, skoro jej nie znam, więc muszę ją poznawać. To jest ten aspekt. Natomiast pierwsza część Pana wypowiedzi, jeśli chodzi o obronę, no rzeczywiście jakoś tak nas rozmydlono, katolików. To może jest troszeczkę nieścisłe. Episkopat Polski zabierał zdanie i wypowiadał się negatywnie o tych przejawach dyskryminacji katolików, jakie, czy bezczeszczenia pewnych rzeczy, obraz Matki Bożej, krzyż, czy profanacyjna wystawa, pokaz mody pewnego, nie chcę go artystą nazwać, prawda, człowieka w Anglii, zresztą wstyd powiedzieć, ze wschodu Polski tam pochodzącego. I tutaj świat milczy. Natomiast inne wyznania, ja może bym troszeczkę inny akcent położył. Patrzę na Żydów, na Mahometan, na prawosławnych, szczególnie w tych gorących krajach jak Grecja, jak oni podchodzą do swoich świątyń, do miejsc świętych. Z największą czcią, z największym szacunkiem. Trzeba zdjąć buty przed wejściem do meczetu, do cerkwi prawosławnej, mimo że jest 35-38 stopni w cieniu, czy do meczetu nikt nie wejdzie z odkrytymi ramionami. Panie albo ubierają sweterek, albo dostają specjalne odkrycie. Przed ścianą płaczu pochylają się z największą czcią, modlitwą i przejęciem, zresztą nie tylko Żydzi.
Nikt nie wejdzie bez nakrycia
głowy. Bez nakrycia głowy, oczywiście samo zachowanie. Tam nikt nie podejdzie i nie puknie sobie kawałek muru. Zdawałoby się kawałek muru. Dla nich to nie jest kawałek muru, zresztą dla nas też nie. Bo jest to, co zostało ze świątyni, którą sam Bóg kazał wybudować. To jest pozostałość po miejscu, jedynym miejscu na świecie, gdzie chwała Jahwe, święte w świętych spoczywała, gdzie Bóg był obecny ze swoim narodem. Dla Mahometan meczet nie jest pubem, plażą, deptakiem, gdzie można sobie rzucić gumę, włączać komórki, prawda, i tylko czysto turystycznie zwiedzać. Pytanie, czy my katolicy w Polsce poprzez własny ubiór, mówię to teraz szczególnie w okresie, kiedy będą ciepłe dni, idzie wiosna, lato, moi drodzy, zachowaniem swoim, złożeniem dłoni, skupieniem, okazujemy szacunek dla sakrum, dla Chrystusa Eucharystycznego, przecież nie symbolicznie, a prawdziwie obecnego pod postacią chleba i wina, czy też nasz ubiór, nasze zachowanie, nasze opieranie się o parkan przy ulicy, gdzie nam bliżej do zaparkowanych samochodów niż do ołtarza, wykazuje brak wiary, czy wręcz profanację.
A więc nie tylko jakaś obrona przed jakimiś zewnętrznymi atakami, przez właśnie jakieś tutaj protesty, ale autentyczne świadectwo, że dla
świadectwo
nas
zwykłym,
są
zdawałoby się,
te miejsca i te rzeczy są rzeczywiście święte. Jest kolejny telefon, prosimy bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Sofia z Warszawy. Ja mam pytanie do gościa dotyczące Marytrei, bo takie wspomniał Pan. Jakiego to rodzaju jest ta miłość kosmiczna, bo nie bardzo rozumiem, jakiego rodzaju zagrożenia są. Czy mogłabym się dowiedzieć? Przychodzę na odbiór. Dziękuję.
Dziękuję. Tak, no bardzo ładnie ten temat rozwijała siostra Michaela Pawlik, więc nie wiem, jak Pani ma możliwość, ale może ktoś z wnuczków czy z rodziny ma dostęp do internetu, warto wejść na stronę Radia Maryja i przejrzeć archiwum rozmów niedokończonych, więc tutaj w kilku słowach. Kościół katolicki uczy nas o miłości, różne elementy miłości, o których pięknie mówił Benedykt XVI w swojej encyklice, różne aspekty miłości, ale miłość w ujęciu katolickim jest to relacja międzyosobowa. Mówiąc tutaj w aspekcie religijnym, moja relacja do Pana Boga. Osoba Boga i osoba człowieka. Natomiast miłość kosmiczna jest pojmowana jako relacja bezosobowa. Owszem, jest człowiek i jest jakieś bóstwo kosmiczne, nie żadna Trójca Święta, nie jakaś konkretna osoba, energia kosmiczna. I to jest Maitreya, oni rozumieją, to jest miłość w sensie pewnego pociągu. Na przykład pada słońce, to słoneczny kieruje się w stronę słońca, czy kwiatek wygina się w stronę słońca. Oni mówią, no właśnie to jest Maitreya, ten taki zasadzie pociąg. Nieraz pojawia się nawet słowa popęd. W internecie znalazłem strony internetowe, które pod nazwą Maitreya rozumiały związki homoseksualne na przykład. Pociąg w jednym kierunku, bez różnicy, czy to jest taka płeć, czy to jest taka płeć. Natomiast aspekt jest tu jeszcze inny, jeszcze ciekawszy. Otóż są ośrodki w Polsce również, to nie tylko, które twierdzą, że obecny wiek wodnika, ta nowa era, New Age, to będzie wiek zjednoczenia wszystkich religii. Nie jakiś kościół katolicki, który mówi, że ma prymat i nieomylność, urząd nauczycielski. Nie. Troszkę z buddyzmu, troszkę z hinduizmu, troszkę z chrześcijaństwa, troszkę z religii pogańskich, to się wyciągnie i takim autorytetem religijnym, duchowym, moralnym, który ma to wszystko ogarnąć, będzie Maitreya. Oni nawet mówią, że on z chmur stąpi na ludzkość i ten Maitreya, ta kosmiczna miłość, to zbliżanie się jednych do drugich sprawi, że będzie szczęśliwa ludzkość, szczęśliwe społeczeństwo, ekologiczne, bez wojen, bez kłótni. No więc jedna z kolejnych utopii, którą ludzkość przerabiała już wielokrotnie. Więc znów słowo miłość i miłość, ale my zupełnie co innego pod tym słowem rozumiemy. Hindusi będą co innego rozumieli. Zresztą proszę zwrócić uwagę, matka Teresa z Kalkuty, jeżeli nazwała swoje siostry siostrami miłości, to użyła angielskiego słowa, czyli w odpowiedniku caritas, a nie Maitreya. Co zdawałoby się, że no, byłoby to usprawiedliwione w wypadku matki Teresy, żeby bardziej dotrzeć do mentalności tamtych ludzi, przyjmuje ich pojęcia, ich dialekt, jednak nie. To jest co innego niż nasza caritas.
Jest kolejny telefon, prosimy bardzo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Moje imię Zdzisław, z Krakowa dzwonię. O tyle jest może być ciekawa moja wypowiedź, ze względu na to, że przez kilka lat pracowałem w Dominikańskim Centrum Informacji o Nowych Ruchach Religijnych i Sektach w Krakowie. Jestem pełen uznania wobec wypowiedzi pana Wronki i miałbym tylko taką uwagę, ponieważ spotyka się z bardzo indywidualnymi przypadkami, więc ja operuję tylko na własnym doświadczeniu. Najbardziej trafia do ludzi czy do młodzieży konkretne przykłady. Może nawet nie podawać, żeby nie robić sobie kłopotu, choć mówiąc nawiasem, ja nazywam rzeczy po imieniu, że na przykład czy stosując metodę taką a taką, podnoszącą na przykład ilorazy inteligencji, możesz się nabawić takich a takich problemów, czy jakieś tam inne zagadnienia, które są związane. I uważam, że dużo dobrego i bardzo fachowo chylę głowę przed panem Wronką. Pan Wronka jest młody, ja mam 65 lat, więc tym większe to będzie chyba dla pana uznanie. Uważam, że tego rodzaju audycje, spotkania powinny być. Tylko tak jakbym, ja bym powiedział, przenieść bardziej ciężar na stronę praktyczną, na informację, mniej może teologiczną, bo teologiczną jest dosyć często jest znana. Natomiast chciałbym jeszcze jednym zdaniem się podzielić. Mam jeszcze raz powtarzam, bo lubię jasne sytuacje. Pracowałem w Dominikańskim Centrum, jestem osobą głęboko wierzącą, praktykującą i mam zdanie takie, że nie wszyscy księża, nie wszyscy katecheci rozumieją zagadnienie sekt, zagrożeń, choć nawet nie mówmy o sektach, mówmy o psychomanipulacjach, która się spotyka na każdym kroku, a młodzież bardzo często się poddaje. Szczęść Boże.
Dziękujemy serdecznie Panie Zdzisławie. Szczęść Boże. No tu właśnie jest także problem przygotowania do
kadr elit.
Tak.
Gdyby wszyscy widzieli problem, no to byśmy tej audycji nie robili, bo nie byłoby takiej potrzeby. Ona ma służyć.
Przechodząc do tego praktycznego wymiaru, tutaj pan Zdzisław może bardzo słusznie zasugerował, że faktycznie czasem potrzeba nawet pewnego narzędzia, pewnych bardzo jakichś konkretnych spraw. Na przykład konkretnie przychodzą świadkowie Jehowy, pukają do drzwi mieszkania i właśnie... Czy przepędzić, wpuścić, rozmawiać, zrobić, czy tak. Co zrobić?
Ja może odniosę się do tej cennej uwagi. Ja pod nią się podpisuję obiema rękoma, żeby to nie była ogólna teologia. Jednak proszę zwrócić uwagę. Ja daję te ogólne rozumowanie, odwołuję się do logiki, bo jeżeli mówimy o elitach, o kadrach, no to one muszą mieć jakieś mocne, solidne podstawy. Ogólne ramy, do których dostosowujemy tutaj. Ja też mam zawsze taki dylemat, no nie chciałbym się powtarzać, bo korzystam tutaj z uprzejmości zaproszeń i pewne konkrety myśmy już tutaj rozbijali. Była bioenergoterapia, subkultury, świadkowie Jehowy, magia wróżby, New Age, więc tych konkretnych przykładów, choć tutaj się nimi podpieram, nie chciałbym rozwijać. Natomiast chciałem przeprowadzić globalną polemikę z tym szkodliwym twierdzeniem, to wszystko jednak o religii wyznaje, by być dobrze postępował. To nie wszystko jedno. Natomiast już odnosząc się konkretnie do pytania ojca, pamiętajmy, że nas obowiązuje miłość nawet nieprzyjemna. Więc ja zawsze walczę z zachowaniem, które ma elementy chamstwa, wulgaryzmu, czy powiedzmy grzecznym językiem elementów niekulturalnych względem świadków
Jehowy. Którzy się szczycą. Ja tutaj mam miotłę i...
Tak, no to jest fatalne, to jest tragiczne. Tego robić absolutnie nie wolno, bo potem świadek Jehowy wraca i jemu mówi starszy zboru, słuchaj, widzisz, Jezus mówił, że dla imienia mego będziecie prześladowani. Widzisz, jak katolicy nas prześladują, to jest prawdziwa religia, zobacz, jakie to bagno. My musimy dać dobre świadectwo. Druga rzecz. Nie polecam, żeby z nimi dyskutować, rozmawiać. Do tego naprawdę trzeba wielu miesięcy czy lat
dobrze być
przygotowanym. Nie wystarczy sobie, ja na początku tak myślałem, wypisałem kilka cytatów na bóstwo Chrystusa wprost. Jana 1.1, 1.18, Jana 20.28, 1 Jana 5.20, Tytusa 2.13, Izajasza 9.5, ale załatwię świadków, że pokażę im, że Jezus jest Bogiem. Mówi jeden cytat, drugi on przerywa, proszę Pana, tak, Jezus jest Bogiem, oczywiście, przewyższa wszystkich królów, aniołów, ale nie jest Bogiem Wszechmocnym. Jest tak przez grzeczność Bogiem nazwanym. No przecież diabeł jest nazwany Bogiem tego świata. Jezus mówi o ludziach, czyż nie czytaliście, bogami jesteście, ale to wcale nie znaczy, że są wszechmocni. No ja dopiero sobie... No i zaraz. I dopiero myślenie, badanie, pytanie. Naprawdę trzeba być przygotowanym tutaj. Natomiast co polecam? Polecam trzy rzeczy. Pierwsza. Zaprosić świadków Jehowy do modlitwy. Tylko ważne, żeby uklękli razem na głos, odmówili Ojcze Nasz. Próbowałem setki razy, nie udało się. Może Państwo będziecie mieli więcej szczęścia. Wychodzą, ale ważną rzecz żeśmy osiągnęli. W sposób chrześcijański, kulturalny, daliśmy ich sercu do myślenia. On nie chciał się pomodlić. No dlaczego? Ojcze Nasz to jest fragment tekstu Pisma Świętego. Nie mogą zarzucić, tak jak Zdrowaś Maryjo, czy jakieś za przyczyną świętych modlitwa, że Kościół ustanowił, że oni są biblijni. Proszę bardzo, módlmy się Biblią, albo pomódlmy się psalmem nawet. Nie chcieli. Druga rzecz, jaką polecam. Warto dać świadkom Jehowy jakąś katolicką ulotkę, broszurkę, książeczkę. Proszę zwrócić uwagę, oni w swojej socjotechnice roznoszą różne publikacje i te publikacje robią być może 50% roboty za nich. Bo ktoś nawet, weźmie przez grzeczność położy, ale przyjdzie sąsiadka, sąsiad, dziecko, zainteresuje się, graficznie są bardzo ładnie wydawane, zainteresuje się, zobaczy, a kto są ci świadkowie, zaraz, a gdzie? I jakaś pożywka może być. Więc my róbmy to samo. Dobrych metod trzeba się uczyć i je wykorzystywać na dobre cele, na chwałę Bożą i pożytek Kościoła i ludzi. Jakąś katolicką lotkę. On weźmie tą książeczkę. Ode mnie na przykład nic nie chcą wziąć zazwyczaj. No ale czasem może coś wezmą. Może rzuci w kąt, może ją podrze i wyrzuci. Ja się o tym nie dowiem, ale on swego sumienia nie oszuka. On się bał katolickiej ulotki, bał katolickiej publikacji. Jeżeli Państwo nie macie takich ulotek, jest bardzo dobra książka pana Włodzimierza Bednarskiego, uważam najlepsze w Polsce apologetyczne opracowanie, bardzo dogłębne, nie jest to łatwe opracowanie, ale bardzo rzeczowe. Autor za darmo udostępnił ją całkowicie na stronach internetowych. Między innymi jest w czytelni na stronie Stowarzyszenia Efata www.efatha.org.pl i tam można ją pobrać i jakiś aspekt wydrukować. i zostawić te 3-4 stroniczki, na przykład na temat duszy nieśmiertelnej, dziewictwa Maryi i tak dalej. Dać im jakąś katolicką ulotkę publikacji. Jest jeszcze trzecia metoda, ja ją nazywam metodą ewangelizacyjną. Spotyka mnie ktoś na dworcu, w parku, na przystanku, no nie mam przy sobie żadnych materiałów. Ciężko, żebym w parku klękał, prawda, demonstracyjnie robił sceny, modlił się. Więc jak zareagować na Świadków Jehowy? Zareagować miłością. To znaczy, na przykład, spotykają mnie, zaczepiają, proszę pani, czy myśli pani, jak pani uważa, w dzisiejszym niespokojnym świecie, gdzie jest tyle wojen, przepraszam, państwo są chyba Świadkami Jehowy, tak? No tak, jesteśmy. No wspaniale, cieszę się, że Pan Bóg pozwolił nam się dzisiaj spotkać. To chciałem tylko jedno pytanie zadać. Kiedy ostatni raz państwo modlili się, czy rozmawiali ze swoim Zbawcą Jezusem Chrystusem? Proszę pani, my do Chrystusa, ale nie, przepraszam, ja nie chcę, żeby państwo mi się tłumaczyli. Pytanie retoryczne, w sercu sobie odpowiedzcie. Albo, kochani, czy państwo wiecie, że Chrystus was kocha i mimo, że nie jesteście w Kościele Chrystusowym, w Kościele Katolickim, On cały czas na was czeka. Pan Bóg nam pozwolił się dzisiaj spotkać, ja dzisiaj pomodlę się o wasz powrót do owczarni Chrystusowej. I nie czekać na odpowiedzi, ukłonić się, zostawić ich z tym pytaniem. Kochani, takie pytanie, to jest tak zwany pocisk miłości. On ma nieraz dwie noce nieprzespane, ten świadek. Jego krytykują, jego wyzywają, z niego może oczerniają, prawda? A tu nagle ze strony katolika spotkał się z pytaniem i jestem przekonany, że on do końca życia tego pytania nie zapomni. On będzie chciał to zbić gdzieś ze swojej psychiki, a to nieważne. Jemu będą mówili, nie przejmuj się, nie wracaj do tego. Jeżeli ja wtedy rzeczywiście za niego się pomodlę, bo jak się nie pomodlę, to jestem oszukańcem. Obiecałem modlitwę, się nie pomodliłem. Przynajmniej te 13 sekund, zdrować Maryję w jego intencji, chwycić koronkę, dziesiątek różańca, może spowiedź, może droga krzyżowa, może komunia w jego intencji. Przyjęta, no mamy cały arsenał środków w Kościele. Post może w jego intencji. Kochani, są przypadki, że nieraz po latach, nieraz na łożach śmierci ci ludzie prosili kapłana albo wyznawali, że jednak żałują, że zdradzili Kościół. I nawet może kapłan nie zdążył dotrzeć, ale ja wierzę, że ta ich publiczna wtedy, choć publiczna może przy 3-4 osobach z rodzin umierających, deklaracja, to jest taka deklaracja tego dobrego łotra, Pan Bóg swoich miłosierdziem ich obejmie. Natomiast co jest najgorsze? Najgorsza jest obojętność katolików. A to niech ginie, jest tego, ja mam swoje ciepełko tym, do ewangelizacji, do świadectwa, na miarę talentów, drogi życiowej, na jakiej Pan Bóg nas postawił, jesteśmy zobowiązani wszyscy, a szczególnie ci katolicy, i za to odpowiedzą przed Panem Bogiem, którzy przyjęli sakrament bierzmowania.
Jeszcze jeden telefon, bardzo prosimy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
To mówi Marzena Brampton z Kanady. Ja mam takie pytanie do Pana Andrzeja Wronki, bo on tak pięknie wszystko objaśnia. Mam przyjaciółkę z Portugalii, która się urodziła 13 kilometrów od Fatimy, w którą nie wierzy. Była katoliczką i przeszła na Pentecostal Church. Czy byłby Pan w stanie odpowiedzieć mi coś więcej na temat tego kościoła? Co to jest za kościół Pentecostal? Bo oni tam nie mają żadnych obrazów świętych i ona właśnie kpi ze mnie, że my katolicy obwiesiliśmy sobie kościół wszystkimi obrazami, figurkami i modlimy się do figurek. Tak. I następną rzeczą oni nie uznają Matki Bożej. Ona mówi, no tak, Matka Boża to dobra kobieta i to wszystko. A ja mówię, no jak ty tak możesz mówić, jak to dobra kobieta? Przecież dana jest nam z krzyża jako matka. Nie, żadne argumenty nie dochodzą do nich.
Nie, ja mogłabym... Prawdę powiedziała, ta pani kobieta jest dobra. Bez wątpienia, to my nie negujemy tego, tylko że to nie jest tylko
tak,
zwykła
ale to jest
dobra
za mało.
Kobieta. Oczywiście.
To tak. Jest za mało. Na Matkę Bożą takie stwierdzenie dobra kobieta to jest za mało. Ja bym prosiła... Gdzie ja mogłabym znaleźć dokładnie w Biblii na temat właśnie obrazów, które używamy? Bo ja jej proponowałam, żeby sobie zobaczyła całun turyński, bo to jest obraz, który nam zostawił Jezus Chrystus.
Dla niej to nie będzie żaden argument.
Ale no właśnie nie, właśnie nie. Dlatego
już pani odpowiadam na pytanie. Już, bo bardzo ciekawe, myślę, pożyteczne, twórcze pytanie. Dziękuję ślicznie za ten głos. Jeśli chodzi o obrazy, o Maryję, o papieża, bo to są najczęściej ta wspólnota, ja ich kościołem nie nazywam, wspólnota, o której pani powiedziała, to jest typowy taki twór, myślę, jakiś wolnochrześcijańsko-protestancki, bo i te zarzuty, które stawiają, są typowo protestanckie. Jeśli chodzi o obrazy, to oczywiście no, będą nam się popisywać, proszę, Bóg powiedział, nie będziesz czynił sobie żadnej rzeźby, żadnego obrazu, tego, co wysoko na niebie, na ziemi i pod ziemią, a katolicy czynią. Tylko ja mówię tak, to w tym samym pięcioksięgu, Księga Kapłańska 26 rozdział, 2 werset, ten sam Bóg Jahwe nakazał oddawać cześć przybytkowi. No przybytek, no to przecież był materialny twór rąk ludzkich. To zaraz, mamy czcić jakieś materialne rzeczy, figury, obrazy, arkę, czy nie mamy czcić? Mało tego, jest tam hebrajskie słowo, ono jest przetłumaczone na czcić. Hebrajszczyzna rozróżnia cześć w odniesieniu do Boga, czyli ta boska.
Boską cześć,
od
tak?
cześć w sensie szacunek, na przykład no, w języku polskim będzie czci ojca swego i matkę swoją i czci Boga. Język hebrajski to odróżnia. I tam czcić przybytek jest użyte słówko hebrajskie w odniesieniu do Boga, więc tej najwyższej rangi. Mówię, to jak to, mamy materialne rzeczy? No ale Bóg nie zakazał wszystkiego robić zaraz, ale nakazał wyrzeźbienie cherubów, postawienie ich przy Arce Przymierza. Nakazał sporządzić chorągwie. Nakazał Jezus nawet w Ewangelii na ołtarz nazwał świętym. No to zaraz, no tylko Bóg jest święty, czy też przedmioty mogą być święte? Więc, drodzy Państwo, ja oczywiście bardzo skrótowo tu tylko rzucam pewne myśli. Proszę zwrócić uwagę, bazują na naszej niewiedzy. Jeżeli ja nie mam argumentów, no to rzeczywiście nawet prawdziwym cytatem, ale wyrwanym z kontekstu, można wykreować fałszywą wiarę. Ja nie mówię, że ta pani jest jakąś psychomanipulantką, pani znajoma, bo ona już pewnie, ona została złapana, jest tą ofiarą. W książce pana Bednarskiego w internecie jest dostępna.
Właśnie, może tutaj wskażmy
cały rozdział
jeszcze adres,
jest o obrazach i o Matce
Bożej. Gdzie można to znaleźć, bo pani Marzena spokojnie jakoś czytając te argumenty, które tam są zawarte, na pewno znajdzie tutaj wiele takich bardzo odpowiedzi na swoje pytania i na pytania tej koleżanki. Tak.
Ja odsyłam tutaj do strony naszego stowarzyszenia www.efata.org.pl, efata pisane przez dwa F i TH, efatha.org.pl. Tam w czytelni jest książka Włodzimierza Bednarskiego i ja niejako wyodrębniłem ten rozdział i pewne ten rozdział, inne rozdziały umieściłem na swojej też stronie internetowej, w wersji takiej bardziej popularnej, może skróconej, bardziej przystępnej, www.andrzejwronka.com. Tam jest link Świadkowie Jehowy, czy Włodzimierz Bednarski polemika, od razu jest przekierowanie i tam o dziewictwie Maryi, pokazanie, że nie jest tylko zwykłą kobietą. Żadna kobieta w Biblii nie została określona mianem pełna łaski, kecharitomene. Żadna, żadna kobieta, tylko Maryja. Ktoś mi mówi, no proszę pana, ale w Dziejach Apostolskich jest powiedziane, że Szczepan był pełen łaski i ducha. Tylko, że w języku greckim nie ma tam tego słowa kecharitomene, tylko są dwa greckie słowa pełen łaski. Pleroma charis w odpowiednim tam przypadku. Natomiast kecharitomene napełniona łaską jest użyte tylko i wyłącznie do Maryi. No pytanie, czy to jest tylko przypadek? No jeżeli wierzymy, że Duch Święty jest natchnieniem Pisma Świętego, to on się przypadkami nie posługiwał. Dalej, w Biblii łaska ma przeciwieństwo grzech. Jest miłość, egoizm. Łaska, grzech. Gdzie jest grzech, tam jest mniej łaski. Gdzie jest więcej łaski, mniej grzechu. Skoro Maryi jest powiedziane, że jest cała napełniona łaską, no więc nie ma miejsca w niej grzech, niepokalane poczęcie. Ja mówię, no to są tylko skróty, bo ciężko przeprowadzić całą polemikę. U pana Włodzimierza Bednarskiego bardzo rzeczowo ta polemika jest przeprowadzona.
Panie Andrzeju, zbliżamy się do końca naszego spotkania. Może jeszcze słowo na podsumowanie.
W dzisiejszym rozmydlonym świecie, gdzie wielu ludzi, szczerych ludzi, katolików, czy może nawet nie katolików, często laicyzujących, wątpiących, jest zagubionych, którym wkłada się w umysły powiedzenie, słuchaj, nieważne jaka religia, bylebyś dobrze postępował, wypukuje się to rozmydlenie, rysuje się ogromna potrzeba, wręcz konieczność. Jest to jakieś duszpasterskie, ewangelizacyjne, może nawet i apostolskie zadanie, ukazywanie wiernemu w kościele, w parafii, w duszpasterstwie, w jakichś wspólnotach, bardzo konkretnej, ortodoksyjnej wykładni. Przy czym ważne jest, by ta wykładnia prawd wiary katolickiej nie opierała się tylko na stereotypach, na emocjach, mówieniu to jest dobre, bo nasze, a tamto jest szatańskie, bo to jest bardzo niski taki poziom i ono katr nie wykształci, ale podawanie źródeł biblijnych, dokumentów Kościoła, rozumowych, również źródeł naukowych, które wspierają tę myśl katolicką i pokazują, że tu jest prawda. Pełnia prawdy, jaką Bóg objawił, dziś zawiera się tylko w Kościele katolickim. Duże połacie albo malutkie ziarenka tej prawdy, owszem, mogą się zawierać w innych wyznaniach i zawierają się w innych wyznaniach, religiach. Tylko pytanie, czy warto zostawać pełnie prawdy i przechodzić, skupiać się, czy zadowolić się tylko na ziarenkach, motywując tym, bo widziałam takiego księdza, a ten katolik to robił. Patrzmy na Chrystusa, który nam w drodze przewodzi i równajmy do jego wzoru.
Dziękujemy bardzo serdecznie. Przypominam Państwu, naszym gościem był pan Andrzej Wronka, prezes Stowarzyszenia EFFATA.